pamiętam nasze pierwsze spotkanie, Emilia mnie pyta, Maja, a czym ty się zajmujesz? Wiesz co, na razie to jestem w ciąży, tak, i tym się przede wszystkim zajmuję, ale czym w ogóle, tu chyba ją trochę zbiłam z tropu, bo ja powiedziałam, wiesz co, zajmuję się organizacją eventów szczególnych, bo ja organizuję wesela. Piszę scenariusz tego dnia, co mniej więcej kiedy się wydarzy, kiedy fryzjer, kiedy makijaż, kiedy fotograf, kiedy samochód, kiedy dekoracje, no wszystko, no to jest rozpisane. Krok po kroku, czasami co do minuty, ona tak, ty, ale ty tak porodu nie rozpiszesz. Ja mówię, no ja wiem, ale wiesz co, ja ci powiem, co? Bo ja piszę ten scenariusz, ale ja i tak wiem, że on się zawali.
Dula. Reportaż Joanny Sikory.
Żeby zacząć od początku, to trzeba sięgnąć tak naprawdę do czasów starożytnych, dlatego że kobiety od zawsze towarzyszyły kobietom w ich macierzyństwie. I wszelkie freski, płaskorzeźby, malowidła i jakieś odkrycia archeologiczne pokazują sceny z porodu, gdzie oprócz położnej, czyli oprócz tej osoby wykwalifikowanej de facto do przyjęcia porodu, zawsze towarzyszą kobiety, inne dodatkowe kobiety.
Zaczęło się od spotkania z Dulą, z Emilką, która poinformowała nas, czym się zajmuje, co robi, kim jest, jaki jest cel jakby jej obecności tam, że chodzi o wsparcie, taką pomocną dłoń. Nie wchodzi w rolę pielęgniarki, że bardziej się zajmuje sferą emocjonalną porodu niż taką fizyczną.
Ja nie chciałam rodzić sama, to było najważniejsze. Nie chciałam też rodzić z tatą Zosi. Musiałam znaleźć kogoś. Nie miałam na tyle bliskiej koleżanki, przyjaciółki, z którą mogłabym urodzić. Z mamą nie chciałam rodzić. Ja się urodziłam w Białymstoku, potem mieszkałam prawie 10 lat w Warszawie i tam jest tak, że można sobie wynająć położną. Czyli przychodzę do szpitala, wybieram sobie położną, spotykamy się i w momencie, kiedy ja zaczynam rodzić, czy ona jest na dyżurze, czy ona nie jest, to jest ze mną. W Białymstoku tak nie ma. Więc chciałam uniknąć sytuacji, że będę leżała na porodówce, co 12 godzin będzie mi się zmieniała położna i tak na dobrą sprawę każdy będzie zabiegany, każdy będzie robił sobie coś innego, a ja sobie będę tam leżała i starała się urodzić dziecko. Więc dla mnie to było w pewnym momencie naturalną rzeczą, że ja chcę znaleźć kogoś, z kim urodzę, kto będzie ze mną przez cały czas, z kimś, kto będzie takim głosem czasami nawet rozsądku.
Wszystko, co Maja mówi, nasuwa mi taką refleksję, bo moją głęboką intencją jest to, żeby pomóc rodzicom i mamie, bo głównie kobiecie towarzyszę, odnaleźć w sobie kompetencje do bycia rodzicem, do bycia mamą. I tak naprawdę rola Duli jest to rola towarzyszenia w odkrywaniu własnej ścieżki rodzicielstwa. Dula pójdzie za kobietą w jakimkolwiek jej wyborze, bo jest od tego, żeby ją wesprzeć w tym. Nieważne, jakie ma osobiste preferencje, jakie ma osobistą filozofię wychowawczą czy dotyczącą porodu, istotne jest to, żeby udzielić wsparcia tej rodzącej się mamie, wesprzeć ją w tym, jak ona decyduje, jak ona czuje i pomóc jej odgrzebać te poczucie intuicyjne, instynktowne tego, jak to jest być mamą, jak to jest być w ciąży, jak to jest rodzić i jak to jest być mamą. Zresztą z definicji Duli wynika, że jest to osoba, która towarzyszy i wspiera emocjonalnie, informacyjnie i fizycznie kobietę i rodziny w okresie okołoporodowym. I ta rola towarzyszenia dla mnie jest najważniejsza do podkreślenia.
Cały czas byliśmy z nią od początku w kontakcie, nawet przed porodem też była u nas, pomagała tam mojej żonie wykonywać różne ćwiczenia ułatwiające wyjście z dziecka na świat. I pojechaliśmy razem z nią na porodówkę. Też była dla nas bardzo dużym wsparciem, głównie dla żony, tak? Bo jakby głównie to mąż, oczywiście ojciec dziecka jak najbardziej, to jest bardzo potrzebne i daje kobiecie dużo wsparcia. Natomiast też jakby tutaj dula i ta dłoń kobiety też jest ważna, tak? Bo taki dodatkowy pierwiastek bezpieczeństwa dla, przynajmniej tak było w przypadku Agnieszki, mojej żony, tak? Wydaje mi się, że właśnie tak to czuła i jesteśmy zadowoleni po prostu, że Emilka z nami wtedy była.
Każdy poród jest inny. Innych rzeczy potrzebuje mama. Były też różne porody. Porody, gdzie rodziłam z obojgiem rodziców. Były porody, gdzie była tylko mama. To też jakby różna wtedy moja rola, bo jak jest poród tam, gdzie są też ojcowie, ja wspieram też ojców, tak? Czyli pomagam tacie odnaleźć się w tej sytuacji. Rodzi się jego dziecko po pierwsze. Rodzi się jego żona jako mama, tak, no i nade wszystko cierpi, co dla niego nie jest łatwe, bo nie wie, jak się z tym uporać. I on rodzi się jako ojciec. Potrójnie skomplikowana sytuacja. Ten ojciec też wymaga wsparcia. Ten ojciec też wymaga podpowiedzi, jak się zachować, być może jak wesprzeć żonę.
Czy potrzebowałem wsparcia Duli? Ja osobiście czuję, że nie. ale dobrze, że było to dodatkowe wsparcie dla Agnieszki, tak? I ode mnie, i jeszcze od Duli. To moja żona rodziła. Obecność Duli może też pomagała w tym, że czułem się też lepiej, spokojniej psychicznie, że mojej żonie jest też trochę może łatwiej, może lepiej.
Masz kropki? Gdzie masz kropki? Na skarpetkach? Emilia nie tylko towarzyszyła w porodzie Zosi, ale ona towarzyszyła w porodzie świadomej mamy. Bo ja miałam całą masę różnych pytań, na które ona pomogła mi znaleźć odpowiedzi, ale też jakby pomogła mi wrócić do tych odpowiedzi, które ja już kiedyś miałam, na te pytania, które do mnie przyszły, bo moja ścieżka do naturalnego porodu była pokręcona, bo ja jeszcze w czasie studiów zajmowałam się dramą, czyli metodami teatralnymi w pracy z grupą. I moim takim pomysłem było napisanie projektu dramowego właśnie skierowanego do personelu medycznego, który zajmuje się kobietami czy po stracie, czy po ciężkim porodzie. I ja jakby byłam pełna tych wszystkich historii, które ja przeczytałam do tej pracy, żeby stworzyć historię, na bazie której będę to czytała. No i wtedy byłam strasznie tak pro poród naturalny, pro wszystko. Potem mi się życie zmieniło kilka razy. Przychodząc do Emilii, ona mi zapytała, a jak chcesz rodzić? Ja mówię, a ja ostatnio myślałam o tym, żeby umówić się na 14.15, 14.30, wszystko gotowe. Coś takiego przemknęło mi przez głowę, ale nie zostało to długo we mnie i to moje poszukiwanie Duli jakby było odpowiedzią na to, że taki pomysł rodzenia nie jest do końca tym, czego ja potrzebuję. Było tak, jak rzeczywiście chciałyśmy. Dla mnie priorytetem była ochrona krocza, jednym z wielu tak naprawdę i tak było i udało się to zrobić. Emilia była ze mną od samego początku, w sumie trudno powiedzieć od samego początku, bo ja zaczęłam rodzić w domu, potem u teściów, potem się przeniosłam do nas do mieszkania. No jak Emilia przyjechała, to już trzeba było jechać na porodówkę, bo mi akcja cała bardzo szybko przebiegła. Ale rzeczywiście już jak byliśmy w szpitalu, to była krok przy mnie, trzymała za rękę, masowała, przypominała, jak trzeba było, to i klęczała ze mną na ziemi i pamiętam słynne przypominanie, jak przeć i na co przeć, bo ja jednak poprosiłam o to, żeby czasami mi położna podpowiedziała. Też wspierała mnie w takim szukaniu pozycji, w której będzie mi najwygodniej. W sumie najwygodniej mi było na boku. Potem Zosia wylądowała u mnie na brzuchu. Była krótko, bo trzeba było mnie ratować w pewnym momencie. No i Emilia też w decyzji personelu medycznego, potem jak mi opowiadała, to i miała Zosię na rękach, którą potem przekazała tacie. No i też potem, jak już ja zostałam wybudzona, była przy mnie już. Jeszcze pamiętam, że jak dzwoniłyśmy razem do taty Zosi i wybierałyśmy numer w moim dziwnym telefonie.
Ścieżka jest tak naprawdę dostosowana do tego, jakie są potrzeby mamy. Ja mam taki pakiet standardowy, który oferuję, ale na przykład Maja miała indywidualny pakiet, tak sobie dostosowała do tego, czego ona potrzebowała. Standardowy pakiet to jest pierwsze spotkanie, jest w ogóle kompletnie niezobowiązujące, bezpłatne, spotykamy się po to, żeby się poznać i zobaczyć, czy w ogóle jest między nami chemia. Bo zaproszenie mnie do porodu to jest zaproszenie do życia i do jednego z najbardziej intymnych momentów w życiu. Czy my mamy w ogóle między sobą nic porozumienia? Jeżeli mamy, ok, umawiamy się na współpracę. Pakiet mój podstawowy to jest dwa spotkania przed porodem o tematyce dostosowanej do potrzeb mamy. Często jest to omówienie planu porodu, często jest to omówienie metod łagodzenia bólu w porodzie. Potem wchodzimy w tak zwaną gotowość porodową, czyli 2 tygodnie przed terminem porodu i 2 tygodnie po terminie porodu. Ja jestem w gotowości porodowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i w przeciągu godziny półtorej od telefonu jadę do mamy we wskazane miejsce i towarzyszę tyle, ile ona potrzebuje. Czyli jeżeli potrzebuje po porodzie, żebym z nią została 5 godzin, to jestem 5. Jak potrzebuje godzinę, to godzinę. Ile potrzebuje mama, tyle jestem. I zwykle jeszcze ze 2 spotkania po porodzie i też tego w ogóle nie planujemy na początku, bo po porodzie nigdy nie wiadomo, co się zadzieje. Czy będzie trudny poród, który będzie wymagać omówienia, czy emocje jakieś połogowe. Będą sprawy związane z laktacją, z opieką nad dzieckiem. Zostawiamy to, żeby na bieżąco to ustalić. Jako tako, w którymś momencie kończymy tą naszą współpracę dulową, tak? Czyli to, co określamy w umowie, bo zawsze podpisujemy umowę na początku, to, co jest określone w umowie, to się kończy na zasadzie relacji dula i klientka. Co nie oznacza, że kończy się nasza relacja, bo bardzo często jest tak, że jesteśmy zaprzyjaźnione i już dalej się kolegujemy, ale to już wtedy prywatnie.
Tak. Jak myślicie? Kiedy zaczyna się
wytwarzanie pokarmu.
Chyba, nie, no i już. 18 tygodniu ciąży, czy tam 16.
Już, tato mówi.
To jest szara, a pokarm się wytwarza, jak się wydala łożysko.
W stowarzyszeniu jest ponad 100-150. To cały nic jak na Polskę i jak na kilkaset porodów, które mają miejsce. Najwyższy wskaźnik obecności dul ma Nowa Zelandia, Australia. W Ameryce jest to też rozpowszechnione. W Polsce dalej to nisza, tak? I dalej to jest nowy zawód. Stowarzyszenie istnieje od zaledwie kilku lat, ale jest to oficjalny zawód od 1 stycznia. Szkolenia są organizowane przez międzynarodową organizację Donna International. To początek tak naprawdę tego procesu, bo to jest kurs bardzo podstawowy. Potem cała ta praca tak jest przed nami. Dule też, szczególnie w tych krajach, gdzie jest ich dużo, często się też specjalizują w różnych obszarach. Na przykład jest taka instytucja dula postpartum, czyli dula, która de facto wspiera bardziej w okresie poporodowym. W Polsce my raczej oferujemy szeroki zakres wsparcia, ale też część z nas bardziej kocha laktacyjne tematy, część z nas bardziej porodowe. Także mamy tutaj swoje takie ulubione jakieś obszary. Coraz więcej nas jest i coraz więcej nas będzie, bo coraz więcej kobiet nas potrzebuje.
Ale niestety w środowisku medycznym odbiór duli nie jest łatwy. Ja się spotkałam ze strony położnej z tym, no a po co ci dula, ona ci nawet kroplówki nie podłącza. Ja mówię, ale po co mi kroplówka? A jeżeli mam mieć podłączoną kroplówkę, to od tego jest pielęgniarka, nie od tego jest dula. Jeszcze w wielu położnych jest taki strach, że dula im coś odbierze, ale ona niczego im nie odbiera. Ona im daje komfort pracy, taki spokój, że mogą się skoncentrować na ewentualnym, jeśli zaistnieje jakaś sytuacja problematyczna, tak, to położna może się zająć tą sytuacją, a dula się zajmie kobietą, uspokoi, postara się uspokoić, tak, no bo ciężko jest uspokoić na 100% kobietę rodzącą. Da przestrzeń personelowi medycznemu do pracy.
W swoim porodzie nie byłam sobie samej dulą. I szkoda.
A nie... od czego się zaczęło?
Narodziny córki odkryły we mnie jakieś nowe zapotrzebowanie na to, jaka jest moja droga życiowa i droga zawodowa. Powoli to się metamorfozowało. W międzyczasie złożyłam taki portal poświęcony porodom naturalnym, który zbiera opowieści o porodach naturalnych i był to też taki jeden etap, który prowadził mnie do fascynacji tym tematem. Też własne doświadczenia z okresu okołoporodowego były takie, a nie inne i to wszystko skłoniło mnie do tego, że jak dowiedziałam się o takiej profesji, jak dowiedziałam się o takiej możliwości i o takiej osobie, która wspiera kobiety w okresie okołoporodowym, to pomyślałam sobie tak, to jest to, co ja chcę robić. Generalnie przez całe życie pracowałam w biurze. Spora rewolucja, rewolucja trwa, bo kształcę się teraz i wieczorowo się uczę na kierunku medycznym. Moją nową pasją jest masaż, więc jakby w połowie życia całkowita zmiana w ogóle zawodu. Odważnie, w zgodzie ze sobą, z jakąś wizją serca i z pasją.
Jest też jeszcze jedna ważna rzecz. Brakuje nam kobiet w naszym życiu, tak? Kobietom brakuje kobiet. Szukamy miejsca, gdzie poczujemy się bezpiecznie. Nie wszyscy mają komfort posiadania mamy albo mamy, z którą mogą robić, mówić o wielu rzeczach, które w tym momencie czują, tak? W pewnym momencie zyskujemy partnera, albo on zostaje partnerem, albo jest mężem. Daje nam bardzo dużo, tak? Bo daje nam część swojego życia, ale w wielu kwestiach nas nie zrozumie, tak? No bo to jest też kwestia społeczna, kulturowa. Jak są wychowywani chłopcy, jak są wychowywani dziewczynki? Chłopak jest wychowywany do tego, żeby się nie popłakać, żeby być twardy, silny i w ogóle. I on tak na dobrą sprawę nie powinien się nikomu wypłakiwać w ramię, na nikim opierać. On powinien być tak, takim wielkim dębem, drzewem i silnym. A kobieta szuka wsparcia. No ale jeżeli on jest nauczony bycia tylko takim silnym, twardym, to on też nie do końca będzie potrafił okazać to wsparcie, to przytulenie, pogłaskanie i on będzie szukał zupełnie innych rzeczy. I stąd też kolejny powód na posiadanie duli.
Tak, ale to, co Maja poruszyła, jest bardzo głęboko we mnie, bo tak naprawdę ta potrzeba dulowania często wypływa z głębokiej tęsknoty za kobietami. Żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo poluzowały się więzy społeczne, i rodzinne, i przyjacielskie. I my potrzebujemy kręgu kobiet, my potrzebujemy wspólnoty kobiet. Ja głęboko w nią wierzę, bo to jest siła, krąg kobiet jest siłą. I w kręgu kobiet, tym mądrym kręgu, tak, takim, mówimy o tym powrocie do czerwonego namiotu, do takich mądrych kręgów kobiet, tam nie ma miejsca na ocenę, tam nie ma miejsca na krytykę, tam jest miejsce na wsparcie i na wspólne celebrowanie własnej kobiecości.
Był to reportaż Joanny Sikory, Dula. O swojej pracy opowiadała Emilia Jaworska.